Kiedy powstała Solidarność w Hucie i panowie się przyłączyli do tej Solidarności, dlaczego uczuliście potrzebę na powstanie czegoś takiego, takiego związku?
Ja mam zacząć, tak? No cóż, mijała akurat dekada Gierka, prawda, która w swojej pierwszej połowie dawała pewne nadzieje na lepsze jutro. Natomiast od połowy lat 70. zaczęło się dziać coraz gorzej. Widać było, że przychodzi kryzys. Przed sklepami wydłużały się, prawda, kolejki. Natomiast oficjalna propaganda umieszczała nas ciągle jako dziesiąta potęga świata, prawda? No było to oczywiście dla wszystkich denerwujące. Wszyscy mieli świadomość, że trzeba coś zmienić, prawda? Że rozbudzone w pierwszej połowie lat nadzieje trzeba w jakiś sposób zrealizować, prawda? No i stąd ta Solidarność była dla nas nadzieją na lepsze życie.
Tak. Poza tym potrzebę w ogóle działania w niezależnych związkach zawodowych, jakim była Solidarność, było również to, co zostało przygotowane, powiedzmy, przez ludzi, którzy działali w KOR-ze, w Komitecie Obrony Robotników po roku 76. Ogromna ich praca, która została włożona w przebudowę świadomości, w dotarcie do ludzi z informacją, z pokazaniem prawdy, jaka powinna do ludzi docierać. No więc to spowodowało pewien taki impuls i w ogóle pewną potrzebę włączenia się w to, że tak powiem, szerszej rzeszy ludzi. No i między innymi, powiedzmy, w tym myśmy się też znaleźli. No i
Może gdyby panowie mogli konkretnie powiedzieć, o co chodziło, jakie nadzieje wiązaliście z właśnie tym związkiem.
Dobrze.
Tak?
Więc no, w ogóle ze związkiem zawodowym, z Solidarnością wiązaliśmy takie nadzieje, że wreszcie może będzie to jakaś instytucja, czy jakiś organ, jakieś ciało, które będzie wybrane przez nas, będzie reprezentowało nasze interesy robotnicze, pracownicze, nie tylko robotnicze, bo prawda, Solidarność to nie tylko robotnicy, to również inteligenci, plastycy, malarze, interesy pracowników, ludzi pracy, powiedzmy, w Polsce.
No, znaczy, że do tej pory nie były...
Nie, oczywiście, do tej pory było to, powiedzmy, narzucone od góry CRZZ, który centrala cała związkowa, która miała reprezentować interesy robotników, ludzi pracy, nie reprezentowała tych interesów, była niejako przedłużeniem partii i to, co partia decydowała, no to oni wykonywali, prawda, nie patrząc na sytuację tych robotników, na sytuację ludzi w ogóle pracy, co zresztą, powiedzmy, w tej chwili, po 6 latach od wprowadzenia stanu wojennego, realizuje OPZZ i nowe związki, które w zakładach pracy powstały.
Solidarność została zdławiona. Nas interesuje właśnie, co się stało po tym. Gdyby panowie mogli może te etapy od 13 grudnia, nie wchodząc w głębokie szczegóły strajku, ale opisać ten gwałtowny początek i później jak następowała normalizacja.
Tak, no więc cóż, no wiemy wszyscy, że przyszedł 13 grudnia, wprowadzenie stanu wojennego. No i oczywiście ostry protest społeczeństwa, szczególnie w pierwszych dniach, gdy może jeszcze nie tak bardzo działał ten czynnik zastraszenia. No i nasz zakład, czyli kombinat ten metalurgiczny w Krakowie, rozpoczął oczywiście strajk okupacyjny, rotacyjny. No i wydawało nam się, że jesteśmy mocni, że strajkują tak samo inne zakłady Krakowa. Taka była prawda, że na początku strajkowały, ale nie w takim zakresie, jak nam się wydawało, prawda? W każdym razie strajk w Hucie oczywiście był kontynuowany i przez te 3 dni trzy dni i trzy noce strajkowe, czuliśmy, że damy radę, że jesteśmy największym zakładem w Polsce, że władze jeszcze się cofną, że będą chciały z nami rozmawiać. Tak się nie stało, no bo wiadomo, że w nocy z 15 na 16 grudnia wjechały do kombinatu czołgi. Kombinat został spacyfikowany i potem już nastąpiły miesiące, prawda, tej wojennej nocy, gdzie oczywiście załoga kombinatu no, wielokrotnie dała przykład, że trwa w oporze. Nie tylko sama załoga, ale cała dzielnica, która w tym czasie obok Gdańska, Warszawy, Wrocławia uchodziła za miejsce w Polsce, które po prostu stawia największy opór temu, co się stało.
A poza rozbijaniem strajków, pierwszym rzucie internowania i aresztowania, jakie metody stosowała władza? Pan wspominał o tym, że policja, że siły bezpieczeństwa tutaj są bardzo silne, że gdybyście Państwo mogli...
Tak, więc powiedzmy oprócz tych bezpośrednich metod, które zastosowali, były cały szereg powiedzmy pośrednich elementów typu militaryzacja huty, gdzie powiedzmy nie przyjście do pracy, nie zgłoszenie się i tak dalej, czy wyłamanie się, czy próba strajku powodowały, było nawet takie zarządzenie od jednego roku do kary śmierci. Mógł człowiek otrzymać wyrok. Poza tym ogromna presja kierownictwa na pracowników, które wiązało się wszystko ze sprawami finansowymi. No, również takim elementem no, to było działanie niestety Służby Bezpieczeństwa, która w wielu wypadkach działała bardzo, Służby Bezpieczeństwa i milicja, bardzo brutalnie i która ich interwencje kończyły się niejednokrotnie nawet śmiercią. No, 82 rok, śmierć naszego kolegi, robotnika Nowej Huty, Bogdana Włosika, pod kościołem podczas mszy. No więc to też jest powiedzmy jakimś takim elementem, który może charakteryzować właśnie ten okres. I powiedzmy był to taki jakby pierwszy etap, bo skoro tu kolega mówił o wprowadzeniu stanu wojennego i strajku, następnym etapem to powiedzmy było te miesiące zaraz po strajku, kiedy większość naszych kolegów, którzy byli etatowymi działaczami Solidarności, czy w ogóle mieli jakieś kierownicze funkcję w Solidarności, bądź to była internowana, bądź dostała wyroki i siedziała w więzieniu. Więc wtedy, powiedzmy, powstała ta luka, próżnia, którą no, trzeba było w jakiś sposób wykorzystać. No i w to miejsce po prostu zaczęły powstawać różne tajne ogniwa Solidarności, które z większym lub mniejszym powodzeniem nawet działają do dnia dzisiejszego. I w zasadzie to było... Ten następny etap, o którym mówiłem, było to po prostu to, żeby utrzymać to, co Solidarność przez 16 miesięcy uzyskała, tą świadomość tych robotników, żeby w tą lukę nie weszli komuniści ze swoją propagandą, ze swoją prasą i z działaniem na tych ludzi. No poza tym była również sprawa pomocy dla tych rodzin, dla nich samych, którzy siedzieli w ośrodkach internowania czy w więzieniach. No i budowa niestety, powiedzmy, drugiego obiegu informacyjnego, własnej prasy, książek i tak dalej. I następnym elementem, który z tym się również wiąże i do tej pory, powiedzmy, się wiązał i do tej pory się wiąże, no to jest sygnalizowanie w ogóle społeczeństwu Krakowa, Nowej Huty, Polski, czy powiedzmy nawet świata, że istniejemy, trwamy, no i te manifestacje. Więc gdzieś niedawno wyczytałem, że takie krótkie podsumowanie odnośnie tej formy protestu w Nowej Hucie, odnośnie manifestacji i tak dalej, więc w przeciągu 6 lat w Nowej Hucie, w samej Nowej Hucie, odbyło się 41 niezależnych manifestacji, pochodów, zgromadzeń. Więc powiedzmy, jak na dzielnicę, jak na, to już można nazwać nawet miasto komunistyczne, ponad 200 tysięcy mieszkańców, gdzie z założenia, założenia przy budowie tego miała to być dzielnica wzorcowa, dzielnica komunistyczna, architektura stalinowska, prawda, centrum Nowej Huty, plac centralny, w ogóle gmach dyrekcji Huty budowany w stylu stalinowskim. Miało to być, powiedzmy, jakiś taki bastion komunizmu, czy wzorcowe dla wzorcowa dzielnica dla całej Polski miała być komunistyczna, prawda, ateistyczna, bez krzyża i po prostu bez spełniająca wszystkie warunki i podporządkowana partii. Ta dzielnica właśnie po wprowadzeniu stanu wojennego stała się, można powiedzieć, jednym z najbardziej niepokornych w ogóle miast, no bo 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy, no to już jest miasto, prawda? Miast w Polsce, manifestacje, prawda, wiece, no i to wszystko. Jesteśmy niepokorni i będziemy niepokorni, no, dopóki się coś nie zmieni.
Gdyby pan mógł w jednym dosłownie zdaniu powiedzieć, dlaczego pan tak myśli, że tak się stało?
No więc to wszystko, proszę pana, to jest zasługa ludzi, którzy działali w Solidarności. Naszych kolegów, którzy no niestety w tej chwili albo są na emigracji, albo nie mogą działać. To jest to otworzenie oczu tym ludziom, którzy do tej pory byli taką milczącą masą, no bo kilka tysięcy w tym chociażby, no to jest jednak. Tak.
A pana bym chciała zapytać o normalizację. Jak ona przebiega? Czy jest skuteczna?
Tak. No wiadomo, że celem, jaki miał zrealizować stan wojenny, było znormalizowanie społeczeństwa. To znaczy w pierwszej kolejności zastraszenie go do takiego stopnia, żeby było bierne na wszelkie, prawda, działania władzy. I chodziło o to, żeby to społeczeństwo w tym stanie już pozostało przez następne lata. No władza chciałaby, żeby już pozostało takim na zawsze, prawda? I czy to się udało? Ja bym powiedział, że jeśli społeczeństwo jest w tej chwili bierne, to jest to bierność czasowa, która kiedyś oczywiście się skończy. I jeszcze społeczeństwo się upomni o swoje prawa. Ja bym to określił, że jest to po prostu cisza przed burzą.
To jest to wulkan.
To jest to wulkan, tak.
Wulkan, który na razie tak leciutko paruje i zaczyna dymić. A w środku tam się gotuje i jest przykryte to jakąś taką skorupą, która no, tak jest systematycznie kruszona i pęka. I na pewno musi pęknąć.
I ta bierność, której władza tak chciała, ona zawładnęła wszystkimi dziedzinami życia. Ja mówię oczywiście o tej części społeczeństwa, o tej milczącej, prawda? I to również uderza w samą władzę, bo chcieli bierności politycznej, to ją mają, ale oprócz tej bierności politycznej mają również bierność gospodarczą, prawda?
Ekonomiczną.
Bierność ekonomiczną. Mówi się o reformie gospodarczej. Jak taką reformę może realizować społeczeństwo bierne, prawda? Więc to działanie władzy uderzyło również w nią samą, prawda?
Społeczeństwo bierne, społeczeństwo, które nie wierzy tej władzy w ogóle.
To zapytam po prostu o tą anegdotę dotyczącą, jak władza usiłowała zdobyć ludzi.
Tak, no więc to miało miejsce w ubiegłym roku. Była 1 maja zapowiedziana msza w Arce, w kościele nowochódzkim. I po mszy oczywiście pochód nasz niezależny, solidarnościowy. No i teraz było właśnie zaskoczenie, gdyż 1 maja rano ludzie spieszący do kościoła na tą właśnie mszę zauważyli, że cała ulica dojściowa, dojazdowa do kościoła jest zatarasowana samochodami ciężarowymi, z których oczywiście sprzedaje się wprost wszystkie te artykuły, których na co dzień nie można było kupić w sklepie, więc było dosłownie wszystko. Były konserwy, były owoce cytrusowe, był sprzęt turystyczny, sportowy, no i oczywiście towar głównie poszukiwany w PRL, to znaczy papier toaletowy. I właśnie ja zauważyłem, że to akurat 1 maja, w święto ludzi pracy, ludzi, którzy właśnie objuczeni rolkami papieru toaletowego wędrowali sobie właśnie tam w rejonie tego kościoła. Więc takimi sposobami, prawda, władza się starała ludzi kupić, a tym samym i rozładować w zarodku manifestacje, prawda? Bo te auta stały na trasie planowanego przemarszu.
A udało im się rozwiązać tę manifestację?
Tak, to jest fakt, że część ludzi właśnie przyszła tam specjalnie na ten kiermasz, prawda? Nie przypuszczam, że uczestnicy mszy brali w tym udział, prawda? Ale przez samo to, że była zablokowana właśnie tymi samochodami trasa, a dalej już stały siły milicyjne, spowodowało to, że manifestacji jako takiej nie było. Była tylko taka miejscowa w tym miejscu, w którym zginął Włosik, prawda? Ale pochodu nie było. No.
Jeszcze jest, w ogóle powiedzmy, można powiedzieć, że ten przykład, który tu kolega podawał, no to jest taki, powiedzmy, bardzo humorystyczny. Natomiast jeśli chodzi w ogóle, w jaki sposób władza próbuje wywrzeć presję na ludziach w zakładach pracy, no to jest może świadczyć taki przykład chociażby, jeśli chodzi o mieszkania. Jest wielu młodych ludzi, którzy starają się o mieszkania, no bo to jest podstawa, powiedzmy, dla rodziny, własne własne mieszkanie. No więc w tej chwili są bardzo duże naciski ze strony władz, że musi należeć do związków zawodowych, czasami do partii, w zależności od tego, jak im zależy na człowieku. A ludzie, którzy nie należą ani do neozwiązków, ani do partii, praktycznie nie mają szansy na własne mieszkanie. A czas oczekiwań na własne mieszkanie załatwiano oczywiście przez zakład pracy, bo w spółdzielni mieszkaniowej, która powinna to załatwiać i która jest do tego powołana, czeka się na mieszkanie 30 lat. Mogąc, powiedzmy, i to jeszcze może obrazować cały fakt, że pełnoprawnym członkiem może być człowiek, który ukończył 18 lat, jest pełnoletni i 30 lat czeka, czyli własne mieszkanie dostaje w wieku 48 lat.
A jeszcze ostatnie pytanie to bym miała a propos stanu partii obecnie w zakładzie. Jaka jest partia w tej chwili?
To może Maciek
powiedzieć. No więc, ale zależy co pani chciałaby wiedzieć. Czy liczebnie w ogóle, czy powiedzmy jej rola,
skuteczność
i czy wpływ na ludzi, wpływ na gospodarkę i tak dalej. Więc liczebność, jeśli chodzi o liczebność, no więc praktycznie jest bardzo nieduża. Procentowo można oszacować to w skali huty na 7-8%. To jest górna granica. Teraz jeśli chodzi o ich znaczenie i tak dalej, to ze względu na to, że zajmują wszystkie stanowiska, począwszy od średniego dozoru, to znaczy kierowników oddziałów, kierowników zakładów, dyrekcja i tak dalej.
Nawet mistrzów.
Nawet już mistrzów.
Mistrzów.
Więc wydawałoby się, że jest ogromna rola. Ale z kolei są to tacy ludzie, którzy praktycznie, i to mogłoby wskazywać, że oni powinni mieć decydującą rolę na produkcję, gospodarkę, na ekonomię. Z tym, że no po prostu są to tacy ludzie, którzy partii zawdzięczają wszystko i tylko to posiadają, że są członkami partii. Żadnych umiejętności, żadnych predyspozycji. No i
nie są efektowni.
No.